Witam Państwa serdecznie na prezentacji audiobooka księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, ale pewnie będziemy mieli też okazję powiedzieć szerzej. Trochę to jest spotkanie nie tylko z biskupem, ale także z autorem, który nie boi się sięgać do pióra, który napisał kilkanaście, przynajmniej jeżeli nie więcej, takich opowiadań kryminalnych. I to jest coś zupełnie niezwykłego, dlatego że ksiądz biskup urodził się w Białymstoku w 60 roku. W 70 roku, w 79 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Krótko potem został porwany przez Ludowe Wojsko Polskie, także zna także i te losy batalionu kleryckiego i potem studiował w Białymstoku. W 85 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po 2 latach pracy duszpasterskiej pojechał do Rzymu i tam studiował na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Powrócił do rodzinnej diecezji i w 92 roku już na dobre pojechał do Rzymu. Pracował do chwili nominacji na biskupa sandomierskiego 2009 rok. Był od 2002 podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. To jest bardzo ważne, dlatego że ksiądz biskup spisywał także i te relacje. Ja pozwoliłem sobie przynieść książkę, która została wydana z okazji 25-lecia. Tam i z powrotem o różnych jego podróżach. Jest to fascynująca rzecz, która mówi o kościołach na Bliskim Wschodzie, których zazwyczaj nie znamy. A ksiądz biskup z racji swojej pracy w kongregacji miał okazję także dotknąć, no namacalnie pokazuje z imienia, nazwiska, te różne sytuacje ludzi, którzy znoszą bardzo wiele cierpień po to, żeby mogli trwać w swojej wierze, bardzo często właśnie będąc mniejszością prześladowaną. Więc dla każdego, kto chciałby zapoznać się, to nie jest opowiadanie w sensie literackim, to są po prostu relacje, ale też pokazujące, jak doskonale ksiądz biskup zna realia tych krajów, którym poświęcił znaczną część swojego życia. Także i w opowiadaniach, może to inny powinien o tym mówić, ale zdaje się, że niektórzy z Państwa mieli okazję trochę czytać czy słyszeć. Także odczuwamy tą głęboką znajomość świata, Rzymu, ale i to, co jest niezwykłe, są to opowiadania, które nie mówią. My najczęściej mamy takie wyobrażenie biskupa, który przemawia z ambony, wygłasza i naucza, bo to jest rzecz jasna, misją biskupa. Misją biskupa jest też rządzenie, podejmowanie decyzji. Natomiast biskup także nie boi się ukazywać czy patrzeć na świat tak, jak go widzi poprzez postacie, rzecz jasna, fikcyjne, ale pewnie te sytuacje są po prostu takim bardzo uważnym podpatrywaniem życia, dostrzeganiem różnych napięć, konfliktów, w których żyje dzisiaj Kościół. I może jest to o tyle ważne, że my często mamy do czynienia, no właśnie, z różnymi karykaturami. Jak gdyby biskupa przedstawia się w sposób, no, zupełnie oderwany od świata, jakby był postacią nie wiadomo skąd wymyśloną, jakby nie miał swoich doświadczeń życiowych, swojej rodziny, swoich przyjaciół. Ksiądz biskup nie boi się ukazywać, że jest człowiekiem z krwi i kości i po prostu żyje w tym świecie. Dlatego wydało nam się ważne, żeby nie robić jakiejkolwiek propagandy sukcesu, ale trochę walczyć z mitami, bo te mity są takie, no, bardzo, bardzo istotne w sensie przetrwania schematów, które, no, tak bardzo osadziły się. Księże biskupie, jak to się stało, że ksiądz biskup, no wiadomo, że biskup to nie jest taka sytuacja, ma taki czas bardzo intensywny, chcą tu, tam pojawia się jakaś sytuacja awaryjna, a jeszcze są różne obowiązki. Ksiądz biskup przecież pracuje także dla Episkopatu Polski, czasami dla Stolicy Apostolskiej. Więc jak to się stało, że ksiądz biskup postanowił w tej formie opowiedzieć świat, w którym żyje.
Ja bardzo dziękuję za te wszystkie pochwały, które tutaj padły, wybrzmiały. Jeśli chodzi o pisanie, to można by to nazwać pewnym procesem dojrzewania, bo zaczynałem właśnie od takich esejów wydawanych pod pseudonimem, z refleksji, z podróży, a później przyszły podręczniki, bo zauważyłem, że szczególnie w kościele łacińskim, rzymskokatolickim brakuje podręczników z prawa wschodniego i dlatego sam, również z biskupem Salakasem czy arcybiskupem Galaro, staraliśmy się przybliżać rzeczywistość chrześcijańskiego wschodu właśnie przez podręczniki. Naturalnie książka Tam i z powrotem też temu służy. Już po wylądowaniu w Sandomierzu, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI wysłał mnie na ziemię sandomierską, starożytną, pełną świętych i zabytków i bardzo ciekawych miejsc i ludzi, pomyślałem sobie, że po pierwsze muszę ją poznać. Ja jestem białostoczaninem i dlatego Sandomierz znałem raczej z wycieczek szkolnych. Natomiast ten proces postępował bardzo szybko, bo biskup, jak tutaj ojciec Stanisław mówi, no siłą rzeczy musi odwiedzać parafię i z racji posługi sakramentalnej, i z racji wizytacji kanonicznej, i z czystej przyjemności, ciekawości, żeby być razem z ludźmi. Naturalnie to pozwala też poznać różne sytuacje, pewne legendy, które krążą w środowisku, opowieści, a później, gdy spotykamy się na posiedzeniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski, nie wiem, jak one są odbierane ogólnie, ale to nie jest tylko, powiedzmy sobie, monolog kogoś z prezydium, czy później dyskusja, ktoś zabiera głos albo chciałby zabrać głos. I jest bardzo dużo też spotkań, wymiany opinii, doświadczeń. To wszystko sprawiało, że poczułem potrzebę, żeby się tym wszystkim podzielić. Naturalnie zachowując anonimowość i osób, i miejsc, i sytuacji, które miały miejsce. Tam nie ma jakiejś zdrady sekretów, ale niewątpliwie gdzie tu i ówdzie można by ziarenko prawdy znaleźć i pewnie można znaleźć w osobie biskupa Włóczyńskiego trochę z autora, prawda? Tak jak wszyscy nosimy na sobie ślady odcisków palców Pana Boga, który nas ulepił, tak samo niewątpliwie te postacie, szczególnie postać biskupa, no, może nie jest odbiciem w zwierciadle, ale jakimś takim pewnym przybliżeniu obrazem i cieszę się, że mogę w ten sposób też dialogować, wchodzić w jakąś konwersację z ludźmi. Pewnie niektórzy się trochę boją, że nagle ni stąd, ni zowąd znajdą się gdzieś na kartach książki pewien przedstawiciel instytucji zajmującej się dochodzeniem sprawiedliwości, nie chcę go zdradzić, mówi, że zawsze czyta z duszą na ramieniu, bo nie chciałby znaleźć siebie w którejś z tych postaci, prawda? Czy policjantów, czy prokuratorów, czy sędziów. Ale tego unikam, chociaż niewątpliwie ktoś może powiedzieć, a to jestem ja. Raczej każda osoba to jest taki zbitek różnych portretów. Można odnaleźć siebie, bo jesteśmy do siebie podobni, ale przede wszystkim, i stąd ten tytuł audiobooka, nie jesteśmy tacy straszni, jak nas czasami niektórzy ukazują.
Księże biskupie, ale czy na przykład nie pojawiły się jakieś reakcje negatywne, bo może no jedni bardzo chętnie, z zaciekawieniem, z takim wypiekami na twarzy, inni może mają jakieś uwagi krytyczne.
A mogą być uwagi krytyczne. Jeden z księży, który no, jak gdyby rozpoznał siebie w postaci księdza Pączka, sekretarza biskupa, no tak widziałem, kiedy chwalił książkę i zachęcał do jej czytania, mówi, ale ten rozdział proszę opuścić, bo to niekoniecznie jest tak, jak powinno być. Tak. Czy jest jeden z posłów, który też rozpoznał siebie w charakterystycznej postawie, którą prezentuje podczas wypełniania swojego mandatu poselskiego. Ale to nie znaczy, że to są akurat te osoby. Po prostu jakiś prototyp pewnie gdzieś jest, a może nawet dwie, trzy, cztery osoby, które skupiają się czy materializują się w jednej konkretnej postaci.
Księże biskupie, wiemy, że Sandomierz to jest teren działania księdza Mateusza. Czy stąd właśnie także pomysł, żeby pisać opowiadania kryminalne, właśnie takie bardzo żywe, wciągające czytelnika?
Niewątpliwie Sandomierz żyje ojcem Mateuszem, ale tu muszę powiedzieć, że ja spotkałem się z tą postacią Don Matteo jeszcze będąc we Włoszech. Kiedy szedłem tutaj do Polski, wracałem do Sandomierza, to ówczesna pani ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Hanna Suchocka, powiedziała: o, idzie ksiądz, tam jest ten ojciec Mateusz. I no, nawet ciekawie będzie porównać wersję włoską i polską. Osobiście bardziej mi się podoba, myślę, że autorzy ojca Mateusza nie obrażą się, bardziej mi się podoba wersja włoska, bo jest taka bardziej jakaś osadzona w rzeczywistości, lepiej osadzona w rzeczywistości. Ale to nie miało wpływu na wybór postaci biskupa, który generalnie nie jest detektywem, bardziej obserwatorem sytuacji. Jeśli już jest jakiś taki punkt odniesienia, to stanowi go Don Camillo, chociaż tam nie ma kryminałów, ale jest Don Camillo, autorem jest słynny publicysta, pisarz Giovannino Guareschi, który nawet poszedł do więzienia za swoje książki, bo prezydent, ówczesny prezydent Republiki dopatrzył się obrazy urzędu prezydenckiego i sąd skazał go na karę więzienia Guareschiego. Ale myślę, że nikt nie jest w stanie doścignąć tego autora. Don Camillo, walczący z burmistrzem czy z wójtem, różnie to można przetłumaczyć na język polski, Pepone. I tutaj może mogłem się troszeczkę wzorować. Natomiast w literaturze są postacie związane z postacie duchownych, którzy tropią przestępców. Father Brown na przykład. Jego analiza rzeczywistości jest taka wręcz psychologiczna, zupełnie inaczej niż w ojcu Mateuszu. Ojciec Mateusz tak bardziej humanistycznie, po ludzku, tu człowieczeństwo pięknie jest ukazane kapłana. A ojciec Brown to już jest taki wytrawny psycholog duszy przestępcy, który wszystko odkrywa. I w książce biskup Włóczyński raczej jest kurialistą. No, ja spędziłem w różnych kuriach pewnie ze 30 lat. Nigdy nie rezygnując z duszpasterstwa. Zawsze byłem blisko duszpasterstwa. W Rzymie i w Polsce zawsze duszpasterstwo było na pierwszym miejscu, ale siłą rzeczy uczyłem się wielu sposobów i myślenia, i rozumowania, i pisania właśnie w kurii. I może ten biskup książkowy jest taki troszeczkę kurialny, ale myślę, że pozostaje także człowiekiem.
Czy inni księża biskupi jakoś nie wyrażali pewnej zazdrości, że ksiądz biskup pisze, a może sami też mają zamiar coś napisać?
A biskupi piszą dużo. Często wydają swoje kazania, na przykład homilie, czego nie robię, bo myślę, że na to jeszcze kiedyś przyjdzie czas, jak kreatywność troszeczkę się stępi. Natomiast wiem, że czytają, nie chcę teraz demaskować moich konfratrów, w niektórych domach biskupich to wręcz jest lektura zbiorowa. W obecności i sekretarza, i sióstr biskup słucha, sekretarz czyta. Sprawia mi to wielką przyjemność, bo to te głosy później do mnie dochodzą. Wiem, że niektórzy biskupi po otrzymaniu książki dali ją swojej siostrze rodzonej, czy bratu, czy mamie i tam ona też jest doceniana. Także raczej to przyjęcie jest pozytywne. Nie spotkałem się z głosami krytycznymi. Pewnie mogą być. Tam też jest pewien wątek dotyczący i skweru kardynała Wyszyńskiego, prawda, sekretariatu konferencji i jeszcze innych relacji między biskupami. Ważne jest, żeby ukazać człowieczeństwo też biskupa, bo biskup dzisiaj jest takim czarnym ludem, przepraszam za wyrażenie. To moim zdaniem jest całkowicie niesprawiedliwe przy różnych naszych błędach i grzechach.
A czy zdarza się, że twórcy zastanawiają się, inspirują się tym, co ksiądz biskup pisze?
A niektórzy cytują fragmenty, ale myślę, że bardziej cytowana jest inna książka, ABC Kurialisty, bo ona też została napisana na podstawie mojego doświadczenia i w jednej z kurii, też nie będę mówił, w dwóch nawet też, to cytują całe pasusy, tak, starając się poprawić jakość pracy, ale nie wiem, czy akurat tak jest z Kluczem Biskupa, czy tak będzie z następnymi książkami, bo już w tej chwili jest gotowa do druku kolejna powieść, taka kryminalna, może nawet taka lekko wpadająca w romans. Akcja dzieje się i w Rzymie, i w Rumunii, bo zajmowałem się przez 10 lat Rumunią. Rumunia jest obecna w moim sercu, także w Polsce. Myślę, że te wątki kryminalno-sensacyjne, one będą dalej się rozwijały, jeśli Pan Bóg da zdrowie i możliwości. Ta druga książka była trochę mniej dostępna. Ona była wydana w Białymstoku, w wydawnictwie Bóg, w moim rodzinnym mieście, ale też rozeszła się pełnie dobrze. Natomiast pierwsza w wydawnictwie diecezjalnym, podobnie jak wszystkie poprzednie od samego początku. No nie są to midrasze i nie są to jakieś... Chociaż tutaj była propozycja ze strony wydawnictwa, żebyśmy poprzez takie opowiadania w jakiś sposób pomagali na katechezie. Nie wiem, czy już jestem do tego gotowy, ale bo zawsze podziwiam księży, którzy prowadzą katechezę. Naprawdę podziwiam. Dzisiaj bycie katechetą w szkole to jest rola bardzo trudna, ale myślę też wdzięczna, fundamentalna dla wiary i młodych ludzi, i starszych ludzi. I myślę, że jeszcze nie dojrzałem do tego momentu, żeby w jakiś sposób wspierać opowiadaniami katechezę. Natomiast oczywiście głoszę kazania. Wczoraj miałem wizytację w takiej parafii już na krańcu diecezji Godziszów, bardzo katolicka. Myślę, że tam chodzi do kościoła w każdą niedzielę ponad 80%, może pod 90%. I przy takich okazjach też głosi się kazanie. Znany jest z pewnością pisarz Wiesław Myśliwski, prawda, który... Ja nie wiem, czy Iwaszkiewicz pisał dużo też o Sandomierzu, ale ja osobiście jestem urzeczony, ujęty jego sposobem opisywania Sandomierza. On pochodził z takiej miejscowości zaraz obok, Zdwikus, ale właściwie całe swoje życie związał z Sandomierzem i jeśli ktoś rzeczywiście chce poznać Sandomierz, to tam. Tutaj są pewne... Bo tu nie ma Sandomierza, tu jest Rzymkowiec, ponieważ Sandomierz nazywany jest Małym Rzymem.
Pozwolę sobie opowiedzieć taką sytuację, historię prawdziwą. Gospodyni u pewnego księdza dziekana z naszej diecezji sprzedawała samochód. Osobą kupującą była pani kustosz naszego muzeum diecezjalnego. I trwały negocjacje, prawda, na temat sprzedaży samochodu, na temat ceny samochodu. I panie zgadały się na temat książki Kołatanie komór, Migotanie komór. I pani gospodyni bardzo zależało na tym, żeby tę książkę zdobyć, a nie było to łatwe. I poprosiła panią kustosz muzeum, żeby tę książkę zdobyła. I kiedy udało się tę książkę zdobyć, to pani gospodyni jeszcze 1000 złotych upuściła na cenie samochodu. A więc oceniamy, że najdroższy egzemplarz, jaki udało nam się sprzedać, to była cena 1000 złotych.
Biskup rzeczywiście ma sporo obowiązków, chociaż pandemia nieco spowolniła tempo różnego rodzaju zajęć i jeśli dzisiaj miałbym wyróżnić priorytety, to jednym z priorytetów jest właśnie dodawanie odwagi, zachęcanie, żeby nie poddawać się, żeby jednak wychodzić z inicjatywami, bo wielu używa pandemii jako usprawiedliwienia, żeby nic nie robić, prawda? I to jest dzisiaj, myślę, największy problem. Natomiast oczywiście te książki piszę nocami, to jest jasne, bo w ciągu dnia nie ma kiedy. Czasami jak ktoś dłużej nie przychodzi do kurii, to mam taki zeszyt i jakieś pewne myśli mogę zanotować. Biskup Wójt, mieliśmy takiego biskupa pomocniczego, był profesorem KUL-u, biskup Walenty Wójcik, poważny historyk prawa i on tak samo przyjmował interesantów, a jak tylko wychodzili, to od razu dalej pisał artykuły, prawda? Może tutaj aż tak nie ma. Natomiast ja myślę, że no, postać biskupa jest zupełnie nieznana. Zupełnie nieznana, bo no, my ubierzemy się w strój taki pontyfikalny, prawda? Założymy ornat, mitrę, weźmiemy do ręki pastorał i wygłosimy homilię, która no, wiadomo musi być w jakiś sposób, musi być karygmatyczna, ale musi też być związana z aktualnymi wydarzeniami, musi to być jakiś taki głos ex cathedra, prawda? I tam jest, no, nie ma za dużo nas samych w tym, co mówimy. Niestety. Może gdyby było więcej nas samych, to te kazania też by inaczej dobiegały. Jesteśmy bardzo instytucjonalni, tak bym powiedział. Może jesteśmy w tych kazaniach, ale jesteśmy instytucjonalni. Natomiast te opowiadania są bardziej osobiste i jeśli ktoś uwierzy, że tak jest, to będę się cieszył.
Wiem, że jeszcze mamy przygotowany mały fragment audiobooka. Może posłuchajmy.
Wirtualna zemsta. Rzecznik diecezji rzymkowieckiej, ksiądz Mieczysław Żbik, nie narzekał na brak zajęć, jak każdy, kogo lubi praca. Duszpasterz i dziennikarz z naciskiem na pierwsze lub drugie bywał niemal każdego dnia u biskupa, żeby podzielić się nowościami bądź przedstawić jakąś medialną propozycję. Tego dnia ksiądz Żbik wpadł do gabinetu arcypasterza mocno podekscytowany. Ekscelencja, słyszał? Jacyś szaleńcy planują zamach na naszą kurię! Wykrzyczał dramatycznym głosem. Krople potu spływały mu po rozedrganych z emocji policzkach, a on wpatrywał się w oblicze przełożonego niczym w koło ratunkowe. Czasami odnoszę wrażenie, jakby wszyscy o nas zapomnieli. Tymczasem widzę, że to nieprawda. Można odtrąbić sukces, zironizował biskup. A teraz do rzeczy. Wytłumacz, Mieciu, o co właściwie chodzi. W mediach społecznościowych pojawił się komitet do spraw wysadzenia w powietrze naszej kurii. Są jak zdarta płyta, ciągle te same antykościelne hasła. Sprawa wzbudziła jednak spore zainteresowanie i nazbierali już dużo lajków, a komentarze... to przykro czytać. Kto dużo mówi, mało robi. Możesz być spokojny, zgłosimy to jednak do prokuratury. Mogę powiedzieć dziennikarzom, że rozważamy podjęcie kroków prawnych wobec nieznanych sprawców. O ile się nie mylę, mamy taki obowiązek. Oby tylko żartowniś nie pochodził z naszego środowiska. Dopiero wybuchłaby afera. Nie minęło wiele czasu od wyjścia rzecznika, a już na linii z oficjałem sądu biskupiego był prokurator rejonowy. Wszczynamy postępowanie z urzędu, oświadczył. Komendant policji obiecał mi, że wyślą patrole w okolice kurii. Jest aż tak źle? Załamał ręce ksiądz oficjał.
Ja bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że poświęciliście państwo swój czas i zapraszam wszystkich do Sandomierza. Bóg zapłać.